Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 4 października. Dziś wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Sąd rejonowy w Dreźnie skazał czeskiego pastora Jerzego B. na 3 lata więzienia w związku z przemytem na teren Niemiec nielegalnych imigrantów. Czeski pastor został zatrzymany po tym, jak w maju naoczny świadek zauważył wychodzącą z jego furgonetki grupę kilkunastu Syryjczyków i wezwał policję. Co interesujące, zarzuty, jakie postawiła prokuratura, nie dotyczą jedynie nielegalnego przemytu, ale też warunków, w jakich przewożono ludzi. Drezdeński prokurator Denis Lee powiedział: osoby będące ofiarami handlu ludźmi nie miały nawet pół metra kwadratowego powierzchni na osobę. Temperatura na zewnątrz wynosiła 25 stopni. Takiego transportu nie zrobiono by nawet świni domowej. Zeznania pastora były także osobliwe. Na początku postępowania stwierdził, że przemyt wynikał z chrześcijańskiego miłosierdzia. Potem zmienił zdanie, wskazując, że jego intencją była ewangelizacja, a na końcu procesu przyznał, że potrzebował pieniędzy dla chorej matki. Belgia i cała Unia Europejska. Brukselscy urzędnicy rozpoczęli proces przyjmowania od państw członkowskich uwag w kwestii najnowszego projektu wsparcia państw w tworzeniu i doskonaleniu systemów ochrony dzieci. Powodem tej inicjatywy były doświadczenia związane z pandemią COVID-19, które zdaniem urzędników nasiliły nierówności, przemoc domową oraz cyfrową. Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris podnoszą, iż pozornie pożyteczny projekt, szanujący autonomię państw członkowskich w zakresie kształtowania polityki rodzinnej, tak naprawdę może doprowadzić do narzucenia bardzo niebezpiecznych wzorców. Jednym z nich może być utworzenie tzw. urzędów do spraw dzieci, które w Niemczech i Norwegii stały się narzędziem państwa do odbierania dzieci rodzicom. Analiza inicjatyw Brukseli w ostatnich dziesięcioleciach daje, zdaniem zespołu Sprawek Okiem Katolika, powód, żeby, gdy tylko urzędnicy brukselscy mówią coś o wspomaganiu dzieci, bić na alarm we wszystkie dostępne dzwony. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, wyznawcy. Franciszek przyszedł na świat w Asyżu w roku 1182 w zamożnej rodzinie kupieckiej Bernardone. Na chrzcie nadano mu imię Jan. Rodzice nie szczędzili środków na wychowanie Jana, starając się pomóc mu w spełnieniu marzeń o godności rycerskiej. Po swoim pasowaniu wstąpił on do papieskiej armii i udał się na wojnę przeciw cesarzowi Fryderykowi II. Jednak w trakcie kampanii Franciszek postanowił odmienić swoje życie i skierować je całe ku Bogu. Powróciwszy do Asyżu, rozpoczął życie jako żebrak. Sprzedał także część majątku ojca, by sfinansować odbudowę kościoła świętego Damiana, za co został przez ojca publicznie potępiony i wydziedziczony. Franciszek spisał swoje przemyślenia o prowadzeniu ubogiego życia i by nie zostać uznanym za heretyka, udał się do Rzymu prosić papieża Innocentego III o zatwierdzenie reguły. Po uzyskaniu zgody udał się wraz ze swoimi zwolennikami do kościoła Matki Bożej Anielskiej nieopodal Asyżu, gdzie osiedlili się jako bracia mniejsi. W roku 1219 Franciszek udał się do Egiptu, gdzie stanął przed sułtanem, głosząc mu naukę o Chrystusie. Pogański wódz nie pozbawił jednak życia naszego świętego i zezwolił mu bezpiecznie opuścić swój kraj i odwiedzić święte miejsca w Palestynie. Po powrocie do Asyżu Franciszek zachorował na oczy. Leczenie nie powiodło się. Święty Franciszek zmarł 3 października roku 1226. Przeżył 44 lata. Już 2 lata po jego śmierci Franciszka kanonizował papież Grzegorz IX. Święty Franciszek z Asyżu jest patronem wielu zakonów, wielu miejsc i wielu grup społecznych. Francja. XIX-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Franciszka Xawerego, znajdujący się w siódmej dzielnicy Paryża, po raz kolejny w tym roku stał się ofiarą wandalizmu. Ta informacja warta jest wzmianki, dlatego że parafia w swoim biuletynie poinformowała, że napastnikiem okazał się po raz trzeci ten sam człowiek, oczywiście imigrant. Podczas ataków, jakich dokonał mężczyzna w marcu i czerwcu, doszło do zniszczenia zabytkowych figur o łącznej wartości 50 tysięcy euro. Wówczas mężczyznę aresztowano i poddano przymusowej terapii psychiatrycznej. Jak widać, albo leczenie było nieskuteczne, albo obcokrajowiec wyprowadził w pole francuski wymiar sprawiedliwości, a jego agresja nie była wynikiem choroby, tylko nienawiści do wiary katolickiej. Po ostatnim ataku, do którego doszło we wrześniu, straty oszacowano na 45 tysięcy euro. Parafia wystąpiła o nieprzedłużanie napastnikowi pozwolenia na pobyt w kraju. Natomiast zespół Sprawek Okiem Katolika nie byłby szczególnie zaskoczony, gdyby okazało się, że francuskie państwo celowo łagodziło procedury wobec antykatolickiego migranta. Ciekawe, czy w tej sprawie do trzech razy sztuka wystarczy. Hiszpania. W miniony piątek w Hiszpanii weszła w życie najnowsza ustawa nakładająca na właścicieli zwierząt obowiązek zapewnienia im dobrostanu zgodnie z charakterystyką każdego gatunku. Ustawa ma zagwarantować, by zwierzęta nie były porzucane ani uśmiercane przez swoich właścicieli. Choć cel ten brzmi dość szczytnie, warto wczytać się w szczegóły ustawy. Zgodnie z nowymi regulacjami, na przykład zagrożone karą do 10 tysięcy euro jest przywiązanie i pozostawienie psa przed sklepem, nawet na czas krótkich zakupów. Karalne jest również opuszczenie samochodu bez zabrania ze sobą zwierzęcia, choćby obecność w samochodzie nie zagrażała jego życiu. Nielegalne w Hiszpanii od zeszłego piątku jest także pozostawianie zwierząt samych w domu na dłużej niż 24 godziny, nie mówiąc już o stałym trzymaniu ich na balkonie czy podwórku. W ramach reformy znowelizowano także hiszpański kodeks cywilny, w którym uznano zwierzęta za istoty obdarzone wrażliwością. Irlandia Północna. Departament Zdrowia Irlandii Północnej ogłosił wejście w życie ustawy o tzw. strefach buforowych przed ośrodkami aborcyjnymi. Projekt został przyjęty przez Zgromadzenie Ustawodawcze już w marcu ubiegłego roku, ale z uwagi na skuteczne protesty obrońców życia, prokurator generalny Irlandii Północnej wstrzymał wejście w życie ustawy aż do teraz. Zgodnie z najnowszym prawem, na terenie tzw. stref buforowych, obejmujących teren do 250 metrów od wejścia do ośrodka aborcyjnego, nielegalne będzie przeszkadzanie, nagrywanie, wywieranie wpływu lub narażanie pracowników i osób korzystających z usług aborcyjnych na nękanie lub cierpienie. Gdyby wczytać się w te słowa i potraktować je dosłownie, jeżeli na obszarze do 250 metrów od wejścia do kliniki aborcyjnej nie można narażać na cierpienie osób korzystających z usług aborcyjnych, czy to nie czyni aborcji w Irlandii Północnej nielegalną? Bezsprzecznie w trakcie aborcji małym abortowanym osobom towarzyszy cierpienie. Polska. Antyaborcyjny portal ratujżycie.pl opublikował w sobotę najnowsze stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w sprawie tzw. przesłanki zdrowia psychicznego podczas aborcji. Powodem wystosowania listu są obecne działania Ministerstwa Zdrowia naszego rzekomo konserwatywnego i katolickiego rządu, które powołało specjalny zespół do prac nad wytycznymi dla szpitali w zakresie uznawania zdrowia psychicznego matki jako przesłanki do zabicia swojego dziecka. W stanowisku czytamy: tworzenie nowej interpretacji obowiązującego prawa w celu rozszerzenia listy przesłanek, których obecność może uzasadnić zabójstwo dziecka ze względu na zdrowie psychiczne matki, jest manipulacją i jest niezgodne z konstytucją i ustawą. Lekarze zauważają także, że wciąganie lekarzy psychiatrów w tzw. prawo aborcyjne może doprowadzić do unicestwienia wielu istnień, do czego dochodzi masowo na przykład w Hiszpanii, która, jak już mówiliśmy wcześniej, na potęgę chroni zwierzątka, jednocześnie uznaje przesłankę zdrowia psychicznego matki, co w praktyce jest furtką do przedłużenia okresu legalnej aborcji na życzenie. Ponownie Polska. W miniony czwartek Główny Urząd Statystyczny opublikował ostatnie dane spisu powszechnego przeprowadzonego w roku 2021. W zakresie przynależności Polaków do wyznania religijnego wyniki z jednej strony chyba nie zaskakują, z drugiej nie są zbyt optymistyczne. Zgodnie z danymi spisu za katolików uważa się 71% ankietowanych. Jest to znaczny spadek względem poprzedniego spisu powszechnego z roku 2011, którym przywiązanie do katolicyzmu zadeklarowało 88% Polaków, czyli około 6,5 miliona więcej. Największy odsetek katolików w Polsce obecny jest w województwach tradycyjnie uznanych za bardziej konserwatywne – podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Z kolei najmniejsza liczba wyznawców prawdziwej i jedynej wiary zamieszkuje Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Około 20% respondentów nie odpowiedziało w ogóle na pytanie o swoją wiarę. To aż trzykrotnie więcej niż podczas poprzedniego spisu. Dechrystianizacja Polski następuje szybciej niż prawdopodobnie większości z nas się wydaje. Jedynym sposobem, żeby ten proces zatrzymać, jest pełne odrzucenie modernizmu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o przyjemnościach. Rozprawka zawierać będzie jedynie autorskie przemyślenia i jako takie proszę je traktować. Chcę omówić temat przyjemności, gdyż uważam, że błędne rozumienie tej tematyki stanowi problem zarówno dla tych, którzy za przyjemnościami gonią, jak i dla tych, którzy wszelkiej przyjemności unikają. Pozwól, mój drogi słuchaczu, że podzielę się z Tobą moim rozumieniem tej tematyki i będę bardzo wdzięczny, jeżeli zechcesz odnieść się do tego w komentarzu, szczególnie gdy dostrzeżesz błąd w tym rozumowaniu. Jaka jest rola przyjemności w życiu katolika? Tematem tej rozprawki nie są oczywiście przyjemności wprost grzeszne. A co jest grzechem, mówi nam niezmienne nauczanie Kościoła. Zostaje nam do omówienia cała paleta przyjemności, które wprost grzechem nie są. Tematykę tę poruszam nie dlatego, żeby stawiać się w roli nauczyciela, ale naprawdę chcę podzielić się swoimi własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Na początek pozwól, że przypomnę Ci, mój drogi słuchaczu, pewną obserwację, którą poczynił święty Ignacy z Loyoli, gdy jeszcze przed nawróceniem leżał z roztrzaskaną nogą w łóżku. Zauważył on, że gdy czyta powieści rycerskie, doznaje dużej przyjemności w trakcie i niewielkiej lub żadnej po zakończeniu lektury. Natomiast gdy czytał żywoty świętych, doznawał umiarkowanej przyjemności w trakcie i dużej przyjemności, pokoju wewnętrznego, po zakończeniu lektury. Czy nie jest to doskonały klucz do rozwiązania tematu przyjemności w naszym życiu? Ja w swoim zadałem sobie trud, żeby przeanalizować przyjemność po przyjemności. Jak czuję się w trakcie, a jak czuję się po. Na przykład bardzo wciągający serial. Przyjemność w trakcie trwania, powiedzmy, 8. Przyjemność, czyli poziom spokoju wewnętrznego, po 0. Choć w trakcie trwania jest to przyjemne, ten rodzaj przyjemności pozostawiał mnie zawsze w stanie gorszym niż przed. Wyjście na basen. Przyjemność w trakcie. 2. Przyjemność, czyli pokój wewnętrzny. Po. 6. Ten rodzaj przyjemności, choć nie był aż tak smaczny w trakcie, pozostawił mnie w stanie lepszym niż przed. I tak można podejść do każdej przyjemności, byleby być ze samym sobą szczery. Gra w szachy online. Dla mnie efekt ujemny. Gra w szachy na żywo, dla mnie efekt dodatni. Jeżeli uważam siebie, powiedzmy, za piłę w służbie Bożej, musi być moment na zaprzestanie piłowania drzew i na ostrzenie piły. Jestem to winny Panu Bogu i swojej rodzinie, żeby być w jak najlepszej formie. I w tym ujęciu dbanie o swój dobrostan wewnętrzny jest w pewnym sensie obowiązkiem. Kluczowa tutaj jest jednak szczerość względem samego siebie. Czy robiąc coś przyjemnego, regeneruje się, czy jeszcze bardziej męczę. Idąc z tym kluczem, podzieliłem rodzaje przyjemności na te, które wrzucam do worka Nutella i te, które wrzucam do worka owsianka. Jedzenie Nutelli jest rodzajem przyjemności, która jest celem samym w sobie. Przyjemność w trakcie, powiedzmy, 10. Przyjemność, czyli pokój wewnętrzny, forma do dalszego życia, po 0. Owsianka. Przyjemność w trakcie, jeżeli się wysilę, żeby dobrze ją zrobić, powiedzmy 4. Przyjemność po 8. Owsianka jest rodzajem, powiedzmy, przyjemności, która nie jest celem sama w sobie. Próba podsumowania. Przyjemności dzielą się na te wprost grzeszne, o czym dowiadujemy się z katechizmu, i takie niebędące grzechem wprost. Grzeszne odrzucamy. Te drugie dzielą się na takie, które są celem samym w sobie. W moim przypadku na przykład serial Nutella, które są zwykle intensywniejsze w trakcie, ale pozostawiają nas w gorszej formie niż przed. Oraz przyjemności, które nie są celem same w sobie, ale są jedynie środkiem do większego celu, jakim jest regeneracja i lepsze wykonywanie swojego powołania. Te drugie są zwykle mniej intensywne, mniej przyjemne w trakcie, ale pozostawiają nas w lepszej formie. Jeżeli uda nam się jak najbardziej unikać tych pierwszych, a skupić na tych drugich, nawet jeżeli na początku wymaga to trochę wysiłku, to w ogólnym rozrachunku pozostaniemy w lepszym stanie. Mój drogi słuchaczu, nawet nie wiesz, jak bardzo będę czekał na Twój komentarz do tych moich przemyśleń. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.